Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc, uczniowie, mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie.
A więc z Bożej łaski po raz kolejny w naszym życiu możemy czcić Boże Miłosierdzie w tę niedzielę Bożego Miłosierdzia. I to jest rzeczywiście czas wyjątkowy, błogosławiony. Możemy wyobrazić sobie ziemię, kulę ziemską, przez którą przetacza się taka wielka fala. Może właśnie tak, jak to przedstawia obraz świętej siostry Faustyny Kowalskiej, te dwa promienie, biały i czerwony, krew i woda. I ona obmywa świat z grzechów. Ta fala niesie Boże miłosierdzie, Boże przebaczenie. Jakże wielki dar, jakże potrzebny dla współczesnego świata, dla każdego z nas. I w tej konferencji, która miała miejsce wcześniej, mówiłem o jednym ze znaków Bożego Miłosierdzia, więc o spowiedzi świętej. Tak właśnie przez spowiedź możemy najpełniej doświadczyć tej wielkiej tajemnicy, ale zarazem mocy Bożej miłości. Jestem przekonany, że właśnie dzisiaj, w tej świątyni i w wielu innych, sam Jezus przyprowadzi wielu grzeszników, ludzi, którzy może przez długie lata tkwili w grzechach i nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że przyjdą właśnie dziś, w niedzielę Bożego Miłosierdzia, prosić o pojednanie z Jezusem po tych wielu latach. Jako kapłan wiele razy miałem okazję się o tym przekonać. Właśnie w niedzielę Miłosierdzia przychodzili ludzie, którzy mówili: proszę księdza, to jest moja spowiedź po wielu latach. Nie wiem, czemu się spowiadam, nie planowałem tego, przechodziłem koło kościoła i pomyślałem sobie, albo dziś, albo w ogóle. I mówię potem na końcu: a wie Pan, co to dzisiaj za niedziela? No nie wiem. Niedziela Bożego Miłosierdzia. To nie jest przypadek, że Pan dzisiaj tu trafił. Ktoś to Panu wymodlił. A więc z jednej strony ci wszyscy, którzy przez tą nowennę przygotowującą nas do uroczystości Bożego Miłosierdzia wypraszali tę łaskę Bożego Miłosierdzia na tę niedzielę, ale także ci, którzy robią to codziennie przez cały rok. I w końcu właśnie też sama ta uroczystość obdarzona przez Boga tak wielkimi łaskami i wprost właśnie przez spowiedź świętą Pan Jezus będzie przebaczał. Ale nie tylko przez spowiedź. Także wiemy, że w tym dniu związane są wspaniałe dary, łaski, odpusty przewidziane dla czcicieli Bożego Miłosierdzia. Odpusty wyjątkowe, które mogą sprawić, że oto staniemy się przed Bogiem jak po chrzcie świętym. Oczywiście, jeżeli spełnimy pewne warunki, o których za chwilę powiem. I dlatego też chciałbym poświęcić to słowo omówieniu tej drugiej płaszczyźnie Bożego Miłosierdzia, tak często niedocenianej albo przekłamywanej przez ludzi, jaką są właśnie odpusty, wielki, wspaniały dar Bożej miłości. Trzeba o tym sobie przypominać, mówić, bo to jest wielki dar dla nas, który nie doceniamy, ale który docenimy po śmierci. Niedawno pewna młoda kobieta przyszła do mnie i mówi: proszę księdza, mam bardzo poważny kryzys w relacji z moim chłopakiem, bo ja odkąd się nawróciłam, to bardzo doceniam sobie, cenię sobie Boże miłosierdzie. Regularnie się spowiadam, staram się zdobywać odpusty. Jeżeli wiem, że gdzieś jest taka możliwość, aby taki odpust uzyskać, to to robię, czy to dla siebie, czy dla zmarłych, bo w mojej rodzinie to nikt się nie modli. I chcę to nadrobić, ale mojemu chłopakowi to się nie podoba. Że on chce, żebyśmy się gdzieś tam spotkali, gdzieś poszli, coś zrobili, a ja mu mówię, że no nie mogę teraz tego zrobić, bo przewidziałem na przykład adorację półgodzinną, bo z tego będzie odpust zupełny. Albo właśnie odmawiam różaniec, więc nie mogę od razu odebrać telefonu. Albo że jadę do jakiejś parafii, gdzie akurat jest odpust parafialny i też chcę ten odpust zyskać. I on mówi: czy ty zwariowałaś, co ty z tymi odpustami robisz? Przecież to jakaś magia jest. Dobrze Luter kiedyś zrobił, że wyśmiał te odpusty, bo to przecież nic wartościowego. Ja mówię: a ten chłopak to jest katolik? No tak, katolik. No to coś ma pomieszane w głowie. Niech się douczy, doczyta, bo zrobi krzywdę sobie i nie tylko sobie kiedyś w przyszłości, jak nie szanuje tej wielkiej Bożej łaski związanej z odpustami. To nie Kościół sobie wymyślił. To jest z woli Bożej wielka łaska dana ludziom właśnie po to, żeby po raz kolejny pokazać nam, jak bardzo nas Bóg kocha. Ale żeby zrozumieć i wytłumaczyć, czym są odpusty i dlaczego w Kościele są odpusty, to trzeba najpierw zacząć od tego, co się dzieje z nami po naszej śmierci. A więc w chwili śmierci dusza człowieka oddziela się od ciała. Ciało zostaje pochowane w grobie, a dusza trafia na Boży Sąd. I tam zapada wyrok dotyczący naszej wieczności. Albo nasza dusza może liczyć na wieczne zbawienie, albo wieczne potępienie. Dusza, która umarła pojednana z Bogiem, która korzystała za życia z łaski Bożego Miłosierdzia, będzie zbawiona, będzie cieszyć się wiecznością z Bogiem w niebie. Ale dusza, która umarła w grzechach ciężkich, niepojednana z Bogiem, odrzucała w ciągu swojego życia Boże Miłosierdzie, potępia siebie na wieczność. I dusze potępione spędzają tę wieczność w piekle wraz z innymi potępionymi duszami, upadłymi duchami, czyli szatanami. A dusze zbawione po sądzie Bożym mogą albo od razu trafić do nieba, albo muszą przejść jeszcze oczyszczenie w czyśćcu. No tak szczerze mówiąc, to mało prawdopodobne, aby ktokolwiek z nas od razu po śmierci poszedł do nieba. Choć Kościół wierzy w to, że taką łaskę otrzymują dusze męczenników, a więc tych, którzy oddali swoje życie w obronie wiary za Jezusa Chrystusa. Takie dusze idą do nieba od razu po śmierci. Ale większość z nas prawdopodobnie, o ile nie będzie męczennikami, to będzie musiała liczyć się z koniecznością czyśćca. Czy to źle? Z pewnych przyczyn tak, ale przede wszystkim to jest wielka radość, bo to już jest pewność że będziemy zbawieni, że czeka nas niebo. Dlatego dusze w czyściu radują się, że są zbawione, choć mają świadomość, że nie są jeszcze gotowe, aby spotkać się z Bogiem, że ich szaty jeszcze nie są czyste. I że istnieje świadomość odpokutowania za to, co nie zostało odpokutowane na ziemi. I tutaj trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Mamy tutaj na myśli to wszystko, co zostało na ziemi rozgrzeszone, wyspowiadane, ale nie odpokutowane. To jest bardzo istotne. Ale tutaj jeszcze jedną rzecz od razu trzeba wytłumaczyć, że jeżeli ktoś wyspowiadał się przed śmiercią, to też nie oznacza, że z automatu pójdzie do nieba, ponieważ nie wiemy, czy ta osoba zdążyła odpokutować za swoje grzechy na ziemi, albo na przykład, czy wyznał wszystkie grzechy na spowiedzi, czy czegoś nie zapomniał wyznać, albo przez zaniedbanie, czy przez zapomnienie. Niektórzy to lekceważą sobie te sprawy i się bardzo rzadko spowiadają, nieraz po kilku latach, i twierdzą, no nie mam tych grzechów, nie pamiętam, więc jakoś to tam będzie, przepchniemy się do nieba. No i nie wiedzą, że tutaj sobie robią bardzo poważny problem, który w najlepszym razie może skończyć się bardzo poważnym i długim cierpieniem w czyśćcu. Bo zamiast na ziemi często korzystać z sakramentu Bożego Miłosierdzia, czyli ze spowiedzi świętej, regularnie się spowiadać z tych drobnych nawet grzechów, upadków, z których wielu myśli, że się nie trzeba spowiadać, no to myślą, że to jest niepotrzebne i potem będzie problem w czyśćcu. Więc zawsze trzeba modlić się za zmarłych, bo nigdy nie wiemy, czy nie potrzebują naszej modlitwy, będąc i cierpiąc w czyśćcu. I czasem taka pokuta w czyśćcu może trwać bardzo długo i może być niezwykle bolesna. Wiele razy dusze zmarłych objawiają się i zwykłym ludziom, i wielu takich ludzi poznałem, ale też objawiały się świętym. Mamy wspaniałe świadectwa pochodzące od świętych, jak na przykład święta siostra Faustyna Kowalska, święty ojciec Pio, święty Jan Bosko. I wszyscy oni dawali świadectwo, że te dusze im się pojawiały i ostrzegały, żeby nie lekceważyć czyśćca, cierpienia w czyśćcu. Ostrzegały, że jeżeli ludzie myślą, że czyściec to jest taka miła poczekalnia, to bardzo się mylą. Że nieraz cierpi się w czyśćcu bardzo długo, że są tam dusze, które przebywają całe tysiąclecia, albo że są takie, które będą cierpieć aż do skończenia świata. Choć i owszem, są też takie dusze, nieliczne, ale są, które są w czyśćcu bardzo krótko, albo wręcz tylko przechodzą przez czyściec, bo zdążyły odpokutować na ziemi. Te dusze też przypominają, że cierpienia w czyśćcu różnią się od siebie w zależności od konieczności odpokutowania poszczególnych grzechów. Ale też są dusze, które, jak powiedziałem, cierpią bardzo, a ich cierpienia nie różnią się zbytnio od tego, co cierpią dusze potępione w piekle. Z tą różnicą, że te dusze potępione w piekle wiedzą, że nigdy ten stan się nie zmieni, a te dusze, dla których takie cierpienie jest czyśćcem, wiedzą, że to cierpienie kiedyś się skończy i że będą w niebie. I za to Boga wysławiają na wieczność. W tym momencie zawsze pojawia się pytanie, a kto trafia do czyśćca i na jak długo? I które dusze muszą szczególnie ciężko cierpieć? I odpowiedź na to oczywiście jest bardzo prosta. To są właśnie te dusze, które na ziemi lekceważą sobie Boże miłosierdzie. Nie prosiły o to miłosierdzie ani dla siebie, ani dla innych. Ani też nie czyniły miłosierdzia, nie praktykowały go. Często są to też dusze, które lekceważyły sobie sakrament pokuty. nie przygotowywały się dobrze do tej spowiedzi, bagatelizowały potrzeby solidnego rachunku sumienia. To są te dusze, które lekceważą głos swojego sumienia, głos Kościoła, upomnienie kapłańskie. Zamiast nawracać się, pokutować, pilnować życia sakramentalnego, żyją nie bacząc na to, że ich dusza ciężko choruje z powodu wielu uchybień i grzechów. I co to znaczy, że jakaś dusza musi pokutować, oczyszczać się w czyśćcu? Dlaczego musi pokutować? Czy możliwe jest, żeby taka pokuta odbyła się jeszcze za życia człowieka, tak, żeby po śmierci człowiek nie musiał cierpieć? I w końcu niektórzy powiedzą, jak to pogodzić z miłosierdziem Bożym? Z jednej strony daje nam swoje przebaczenie, miłosierdzie, a z drugiej strony co? Po śmierci skazuje nas na jeszcze gorsze cierpienie w czyśćcu? No właśnie, jak to pogodzić? Przede wszystkim trzeba te sprawy sobie uporządkować i dobrze je zrozumieć. Najpierw przez spowiedź świętą następuje pojednanie człowieka z Bogiem i z Kościołem. To jest kluczowe i fundamentalne, żebyśmy w ogóle mogli być zbawieni. I skutkiem spowiedzi udzielonego rozgrzeszenia będzie odpuszczenie grzechów i win. I te grzechy są nam odpuszczone, ale wiemy też, że każdy grzech ma swoje konsekwencje, które trwają, mimo że grzech się skończył, mimo że go wyznaliśmy i że ten grzech został rozgrzeszony. I te konsekwencje nazywamy karą, tym dotkliwszą, im cięższe były grzechy. Karę za popełnione zło grzesznik odbywa po to, aby mógł się w pełni oczyścić. I Kościół nazywa to pokutą. I to podpowiada logika, że coś takiego musi istnieć. Logika podpowiada konieczność istnienia takiej kary jako naturalnej konsekwencji grzechu, jego skutków. Bo jeżeli na przykład ktoś nie dbał o swoje zdrowie, to karą dla niego będzie choroba, cierpienie ciała. Ktoś zaniedbuje swoje obowiązki w pracy, karą dla niego będzie to, że może tę pracę stracić. Przebaczenie grzechów przez Boga wynika z Jego miłosierdzia. Jednak konieczność odbycia dodatkowej kary, pokuty, nie kłóci się z prawdą o miłosierdziu Bożym, ale jest prostą konsekwencją popełnionego zła, grzechów. Tutaj spełnia się zasada zadośćuczynienia sprawiedliwości Bożej i zadośćuczynienia bliźniemu. A więc mówiąc tak bardzo potocznie, Bóg przebaczył ci, że skrzywdziłeś bliźniego, ale Boże, przebaczenie nie wystarczy. Idź do bliźniego, napraw zło, któremu wyrządziłeś. Dopiero wtedy będziesz pojednany w pełni z Bogiem, z Kościołem i z tym bliźnim. Albo jeszcze bliżej naszego doświadczenia. Ktoś tobie wyrządził wielkie zło i ta osoba poszła do spowiedzi, wyznała ten grzech, została z niego rozgrzeszona. I co? Czy nie oczekujesz, że jednak wróci do ciebie i że naprawi to zło, które tobie wyrządziła? Oczekujesz. I słusznie. Bo tak powinno być. Bo tego domaga się sprawiedliwość. Miłosierdzie zawsze idzie w parze ze sprawiedliwością. Czy możliwe jest odbycie tej kary pokuty za życia na ziemi? Czy za każdym razem konieczny jest czyściec? I takie pytania się pojawiają. Oczywiście, że jest to możliwe, aby pokutować za życia. Wręcz nawet tak trzeba. Poucza nas o tym praktyka nadawania pokuty już w czasie spowiedzi świętej, przez spowiednika. Ale jak wiemy, że to jest tylko wstęp do tego, co ma się później wydarzyć w naszym życiu. Czyli jest to zachęta do tego, abyśmy też sami nakładali sobie pokuty, to tak zwane praktyki pokutne, kiedy chcemy zadośćczynić za wyrządzone zło, na przykład kogoś obmawiałem, kogoś skrzywdziłem grzechem języka, no to w intencji tej osoby później się modlę przez jakiś czas, aby wynagrodzić to zło, które uczyniłem. Jeśli trzeba, nie wiem, sprostować to, też nie bać się przyznać do tego, że się kogoś obmówiło, mówiło coś źle. To jest właśnie ta pokuta, ten wstyd, który nieraz towarzyszy temu, że muszę przyznać się do jakiegoś zła. Może też być taka pokuta, która niejako sama pojawi się w naszym życiu, właśnie jako konsekwencja pewnego zła, które się pojawiło. Już podałem ten przykład, kiedy ktoś nie dba o swoje zdrowie, albo na przykład nadużywa alkoholu, pali papieros, no musi liczyć się z tą pokutą, którą zada mu własne ciało, czyli z jakimiś cierpieniami fizycznymi, z chorobami. To też jest jakiś rodzaj kary. Wielu ludzi jednak nie zadaje sobie trudu, żeby samemu zadbać o taką pokutę. Raczej uważamy, że wystarczy, jeżeli odmówię tę pokutę po spowiedzi, że to już zadośćczyni Bożej sprawiedliwości i bliźniemu. Ale jednak sumienie podpowiada, że odprawienie tej symbolicznej pokuty nie uwalnia nas w pełni od kary za grzechy, które popełniliśmy. Choć oczywiście odprawienie tej pokuty jest ważne, konieczne. Ja to często przypominam, jeżeli ktoś przychodzi do mnie do spowiedzi i mówi, nie odprawiłem zadanej pokuty, że musisz to zrobić. Jeżeli nie, to ta pokuta przejdzie do czyśćca. Ale tam to już nie będzie ta przysłowiowa zdrowaśka czy dziesiątka. Tam już będzie bardzo solidna kara. Dlatego nie lekceważyć te pokuty zadawane przez kapłana na spowiedzi. Ale tym bardziej jesteśmy zobowiązani do tego, żeby w ciągu naszego życia praktykować pokutę, uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, zadośćczynić za popełnione grzechy, pokutować za nie na ziemi, nie odkładać pokuty do czyśćca. I w zasadzie każdy z nas, kto ma bardziej rozwiniętą wrażliwość duchową, zdaje sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy w stanie stanąć przed Bogiem w chwili śmierci z czystymi duszami, jeśli nie zdołaliśmy w pełni odpokutować za nasze grzechy. I często widzimy tu taką przeszkodę, że nawet nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, ile tej pokuty musiałoby być w naszym życiu, żeby zadośćuczynić za to zło, które przecież wszyscy popełniliśmy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele jest w nas uchybień i że często nie wykorzystujemy dobrze czasu na ziemi po to, aby czynić pokutę, po to, aby móc później bez przeszkód spotkać się od razu z Bogiem w niebie. Być może nas to nawet przeraża, że będziemy musieli później odbyć tę pokutę bardzo surową i ciężką w czyśćcu. I Bóg zdaje sobie sprawę z tego. Zdaje sobie sprawę z naszej słabości, niemożności dotarcia do prawdy o sobie samym. I zarazem Bóg rozumie, jak są dusze, które tak bardzo za Nim tęsknią i chcą się z Nim spotkać jak najszybciej w niebie, po śmierci. I dlatego miłosierdzie Boże wychodzi naprzeciw tym naszym pragnieniom i słabości. I Bóg daje nam właśnie łaskę odpustów. Wielki, wspaniały dar, za który codziennie winniśmy Bogu dziękować i jak najczęściej z nich korzystać. Odpust, mówiąc tak najprościej, to darowanie przez Boga kary, jaką musielibyśmy odbyć po śmierci w czyśćcu. Kary za grzechy, które zostały nam już odpuszczone w sakramencie pokuty. I pamiętamy, że odpusty otrzymujemy pod ściśle określonymi warunkami. Takimi warunkami najczęściej jest to, że w tym dniu trzeba przyjąć komunię świętą, w niektórych wypadkach być obecnym w świątyni, uczynić jakąś konkretną praktykę, na przykład właśnie adorację Najświętszego Sakramentu, odmówienie różańca, koronki do Bożego Miłosierdzia, adoracja, lektura Pisma Świętego. Te wszystkie sprawy można sobie doczytać. To są rzeczy, do których łatwo można dotrzeć, albo nawiedzić jakieś sanktuarium, odbyć pielgrzymkę i tak dalej. A więc kiedy spełniamy te określone warunki, mamy szansę otrzymać odpust. I co jest ważne, to się zawsze odbywa za pośrednictwem Kościoła, które ustanawia te odpusty na mocy władzy przekazanej przez Chrystusa apostołom. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie do Piotra: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. A więc Kościół otrzymał taką władzę od Chrystusa, tak jak otrzymał władzę odpuszczania grzechów przez apostołów, ich następców, kapłanów. To też właśnie dzisiaj czytaliśmy w Ewangelii, kiedy Jezus pojawia się wśród uczniów po zmartwychwstaniu, daje im Ducha Świętego i mówi: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Tak więc to Kościół sobie nie wymyślił. To jest łaska dana od Chrystusa. I Kościół wiąże naukę o odpustach z czerpaniem z zasług wysłużonych przez samego Chrystusa i przez świętych. A więc zdajmy sobie sprawę z tego wielkiego dobra, jakie zaistniało i przez Jezusa Chrystusa. Są największe zasługi, jakie Chrystus dla nas wysłużył. I oczywiście przez życie świętych, którzy pokutowali nie tylko za siebie samych, ale za wielu innych ludzi. I my z tej skarbnicy czerpiemy. Czerpiemy dla nas samych. Na tej mocy, że jesteśmy jedną rodziną. Jak w rodzinie potrafimy się dzielić jakimiś dobrami. Ktoś pracuje ciężej, więcej wypracuje dla siebie, ale nie trzyma tylko dla siebie. Potrafi rozdawać za darmo innym, bo to jest rodzina. Tak samo my w ramach tej społeczności Kościoła czerpiemy z tych bogactw, które wypracowali dla nas inni. Czerpiemy właśnie te wielkie łaski. I też odpusty możemy uzyskiwać albo zupełne, czyli zostaje nam darowana całkowicie kara związana z naszymi grzechami, albo odpusty cząstkowe, czyli że zostaje nam darowana część tej kary. Wiemy też, że odpusty możemy zyskiwać dla samych siebie albo dla zmarłych. Ale nie możemy takich odpustów zyskiwać dla żyjących osób. Czasami tak jest, że ktoś mówi: czy mogę zyskać odpust dla mojego męża, który jest niewierzący, albo dla mojego syna, któremu się nie chciało iść do kościoła. Nie. Jeżeli dla żyjących, to tylko dla siebie samego i dla zmarłych. Dla innych żyjących tutaj na ziemi jest to niemożliwe. Jeszcze raz przypominam, bo to jest bardzo ważne. Odpusty zostały ustanowione z woli samego Boga. Bo przez nie Bóg chce nam objawiać prawdę o swoim miłosierdziu. I jeszcze hojniej chce nam to swoje miłosierdzie okazywać. I to miłosierdzie będzie wykraczać już nie tylko poza to, co tutaj na ziemi, ale także to, co czekałoby nas po śmierci. A więc wspaniała rzecz. Przez łaskę odpustów Bóg ukazuje nam także prawdę o obecności w naszym życiu i działaniu Ducha Pocieszyciela. To jest wielkie pocieszenie dla nas żyjących na ziemi, że korzystając z Bożego miłosierdzia, czyli zupełnie za darmo, otrzymujemy tak wielkie przebaczenie, mając świadomość tego cierpienia po śmierci, jakie mogłoby nas czekać z powodu grzechów, kar, które musielibyśmy słusznie ponieść, to nam zostaje darowane. Jakież to jest wielkie pocieszenie. I w końcu też Pan Bóg ustanowił te odpusty, aby po raz kolejny pokazać, jak wielka jest Jego miłość do nas, ale także, żeby pomnażać w nas miłość do siebie samego, ale też do bliźnich. Właśnie na tej zasadzie otrzymałeś przebaczenie i Ty przebaczaj. Ja zapomnę Tobie kary, które powinieneś ponieść. Ty też nie szukaj sposobności, żeby ukarać tych, którzy Tobie wyrządzili zło. Także często niestety upadamy w tej właśnie materii. I w końcu też przez te odpusty, przez dar Bożego miłosierdzia, Bóg chce w nas rozpalać ducha chrześcijańskiego. A więc ducha niesienia pomocy, miłości, służby. O właśnie, choćby nawet w ten sposób, że chcemy te odpusty zdobywać dla naszych bliskich zmarłych, a może nawet tych, których nie znamy. potrafimy poświęcić swój czas, czy właśnie zrezygnować z czegoś, żeby przynieść ulgę komuś, kto tej modlitwy, tego odpustu potrzebuje. To jest właśnie ten duch chrześcijański. Ale też, że te odpusty pochodzą z woli Bożej, to znajdujemy potwierdzenie choćby właśnie w dzienniczku świętej siostry Faustyny i w tym fragmencie, w którym Jezus ustanawia konkretne łaski związane z niedzielą miłosierdzia Bożego. I tak w dzienniczku pod numerem 299 przeczytamy słowa zapisane przez siostrę Faustynę. Jezus do niej mówi: pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Pragnę, by święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego. Wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski. A więc bardzo konkretnie Jezus mówi o odpuszczeniu win i kar. Stajemy się przed Bogiem niemalże jak po chrzcie. I tutaj bardzo konkretnie skonkretyzował to później papież Jan Paweł II, który w czasie jednej z audiencji, a konkretnie ona miała miejsce 13 czerwca 2002 roku, określił, co trzeba zrobić w tą niedzielę miłosierdzia Bożego, żeby uzyskać tak wielką łaskę, a więc trzeba być po spowiedzi świętej, odbytej najlepiej w tym dniu, ale jeżeli na przykład ktoś nie w niedzielę, tylko był w sobotę albo w piątek, tak jak teraz to był pierwszy piątek, no myślę, że tutaj jak najbardziej wlicza się to w ten czas, no ale jeżeli to była spowiedź już, wydaje mi się, tydzień wcześniej, czy dwa tygodnie wcześniej, czy miesiąc, czy kilka miesięcy, to ja bym miał poważne wątpliwości, czy tutaj taki odpust będzie uzyskany. Trzeba przyjąć komunię świętą, jako że to jest niedziela, to też mamy obowiązek bycia na Eucharystii. No i właśnie nie mieć żadnego przywiązania do grzechu, nawet do grzechu powszedniego, i wziąć udział w jakiejś praktyce ku czci Bożego Miłosierdzia, czyli na przykład odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia albo wziąć udział w jakimś nabożeństwie ku czci Bożego Miłosierdzia. W tą niedzielę Miłosierdzia Bożego jest taka możliwość. Albo nawet odmówić krótko: Jezu miłosierny, ufam Tobie. No i te też modlitwy w intencjach papieża, czyli Ojcze Nasz i Credo. To jest właśnie w tym dokumencie papieskim bardzo konkretnie napisane. Więc słuchajcie, przed nami otwierają się podwoje Bożego Miłosierdzia. Korzystajmy z tego dla siebie albo dla zmarłych. Korzystajmy z Bożego Miłosierdzia, póki żyjemy. Jeśli przegapimy te Boże dary, nie damy im wiary, niestety po śmierci będziemy musieli zderzyć się z Bożą sprawiedliwością. I to może dla nas być bardzo, bardzo bolesne.